Rozdział drugi. Bądź lustrem. 30 września 1993 roku. Rześki jesienny poranek, około godziny 8:30. Dwóch zamaskowanych rabusiów uruchamia alarm, napadając na Chase Manhattan Bank przy rogu 7 Alei i Carroll Street na Brooklynie. Wewnątrz znajdują się tylko dwie kasjerki i jeden strażnik. Napastnicy uderzają nieuzbrojonego 60-letniego strażnika w głowę rewolwerem kalibru 357, po czym zaciągają go do męskiej toalety i zamykają tam. Jedna z kasjerek zostaje potraktowana bronią w taki sam, bezwzględny sposób. Nagle jeden z napastników zwraca się do drugiej kasjerki, przykłada jej lufę do ust i naciska spust. Klik, słychać odgłos pustego magazynku rewolweru. Następny jest załadowany, mówi kasjerce napastnik. A teraz otwieraj sejf. Napad na bank z zakładnikami. Nieustannie zdarza się w filmach, lecz od tamtego nowojorskiego impasu minęło niemal 20 lat. W mieście, w którym jest więcej roboty przy negocjacjach z zakładnikami niż w jakiejkolwiek jurysdykcji w kraju. Była to moja pierwsza praca pod tak wielkim ciężarem bezpośredniej presji przy odbijaniu zakładników. Od mniej więcej półtora roku szkoliłem się w zakresie negocjacji zakładniczych, lecz dotychczas nie miałem okazji wykorzystać moich nowych umiejętności. Już wówczas, 1993 rok był dla mnie bardzo napięty i niezwykły. Jako agent FBI należący do połączonych antyterrorystycznych oddziałów specjalnych Joint Terrorism Task Forces, JTTF, współuczestniczyłem w śledztwie, które doprowadziło do udaremnienia serii ataków bombowych w tunelach Holland i Lincoln przy United Nations oraz 26 Federal Plaza, gdzie znajdowała się siedziba Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku. Dokonaliśmy tego w momencie, w którym terroryści przygotowywali bomby w swojej kryjówce. Spiskowcy byli związani z egipską komórką mającą powiązania ze ślepym szejkiem, który w późniejszym czasie został skazany za zorganizowanie udaremnionego przez nas zamachu. Być może sądzisz, że napad na bank to bułka z masłem po tym, jak zdemaskowaliśmy terrorystyczną konspirację, lecz już wtedy miałem świadomość, że negocjacje będą moją życiową pasją. Chciałem koniecznie przetestować moje nowe umiejętności. Poza tym w tamtych okolicznościach nie było mowy o błahostkach. Natychmiast po odebraniu zgłoszenia wyruszyliśmy wraz z kolegą, Charliem Budainem, na miejsce akcji. Wyskoczyliśmy z jego czarnego Forda Crown Victoria, po czym skierowaliśmy się ku centrum dowodzenia. Naszym oczom ukazała się cała kawaleria. New York PD, FBI, Special Weapons and Tactics, SWAT, wszystkie mięśnie i umysły z organów ścigania przeciwko parze zdesperowanych rabusiów, których cała ta sytuacja zdawała się przerastać. Nowojorska policja za ścianą z niebiesko-białych ciężarówek i samochodów patrolowych zajęła pozycję w banku po przeciwległej stronie ulicy. Członkowie jednostki SWAT, zerkający przez celowniki karabinów z pobliskich dachów kamienic z elewacjami z piaskowca, wycelowali swoją broń ku drzwiom frontowym i tylnym banku. Założenia zaślepiają, hipotezy wskazują drogę. Dobrzy negocjatorzy, wkraczając do akcji, wiedzą, że muszą być gotowi na ewentualne niespodzianki. Świetni negocjatorzy dążą do takiego wykorzystania swoich umiejętności, do zdemaskowania niespodzianek, co do których istnienia mają pewność. Doświadczenie nauczyło ich, że najlepiej jest tworzyć w umyśle wiele hipotez jednocześnie, dotyczących sytuacji, żądań oponenta i całego ciągu zmiennych. Obecni i czujni wykorzystują wszystkie nowe, pojawiające się informacje, aby sprawdzać i odsiewać prawdziwe hipotezy od błędnych. W negocjacjach każde nowe psychologiczne spostrzeżenie bądź ujawniona dodatkowa informacja zwiastuje krok naprzód i pozwala odrzucić jedną informację na korzyść innej. Powinieneś podejść do tego procesu z umysłem odkrywcy. Na początku twoim celem jest wyodrębnienie i zaobserwowanie możliwie jak największej liczby informacji. Swoją drogą stanowi to jeden z powodów, dla których często naprawdę bystrzy ludzie mają kłopot z byciem negocjatorami. Są tak bystrzy, że myślą, że nie mają nic do odkrycia. Jakże często ludziom łatwiej jest trzymać się tego, w co wierzą. Korzystając z tego, co usłyszeli, bądź z własnych uprzedzeń, często dokonują założeń dotyczących innych osób, zanim jeszcze zdążą je poznać. Ignorują nawet własne spostrzeżenia, aby dopasować je do uprzednio poczynionych konkluzji. Takie założenia zaciemniają nasze percepcyjne okna na świat, ukazując nam niezmienny, często mylny obraz sytuacji. Świetni negocjatorzy potrafią kwestionować założenia akceptowane przez resztę graczy z powodu wiary w nie bądź arogancji, przez co stają się oni bardziej emocjonalnie otwarci na wszystkie możliwości oraz sprawniejsi intelektualnie w obliczu płynnej sytuacji. Niestety w 1993 roku daleko mi było do świetności. Wszyscy sądzili, że kryzys zostanie szybko zażegnany. Napadający na bank nie mieli specjalnego wyboru, jak po prostu poddać się. Tak przynajmniej nam się wydawało. W istocie rozpoczęliśmy akcję od informacji wywiadowczej, zgodnie z którą rabusie mieli wyrazić wolę poddania się. Nie mieliśmy pojęcia, że był to podstęp uknuty przez ich prowodyra w celu zyskania na czasie. W ciągu dnia nieustannie powoływał się on na wpływ, jaki mieli mieć na niego pozostali czterej napastnicy. Nie wiedziałem wówczas, że należy mieć świadomość nadużywania przez przeciwnika w negocjacjach zaimków osobowych my, oni, bądź mnie, ja. Im mniej istotnym czyni samego siebie, tym prawdopodobnie jest ważniejszy i odwrotnie. Później mieliśmy odkryć, że miał tylko jednego wspólnika, który wcześniej został wmanipulowany w całą sprawę. Trzej pozostali, jeśli liczyć kierowcę, uciekli, zanim zdążyliśmy wkroczyć na scenę. Przywódca porywaczy prowadził swoją własną operację kontrwywiadowczą, karmiąc nas wszelkiego rodzaju dezorientującymi informacjami. Chciał, żebyśmy myśleli, że ma cały zespół wspólników i to z wielu krajów. Chciał również wywołać wrażenie, że jego partnerzy są o wiele bardziej niestabilni i niebezpieczni niż on sam. Patrząc wstecz, widzę oczywiście, że jego plan gry był jasny. Chciał możliwie jak najbardziej nas zdezorientować, zanim uda mu się obmyślić plan ucieczki. Nieustannie powtarzał nam, że to nie on dowodzi i że za wszystkie decyzje odpowiadają pozostali faceci. Sugerował, że się boi, a przynajmniej ma pewne obawy, gdy poprosiliśmy go o podanie pewnych informacji. Mimo to cały czas mówił całkowicie spokojnym i pewnym siebie głosem. Była to przestroga dla mnie i moich kolegów, że dopóki wiesz, z czym masz do czynienia, dopóty nie wiesz, z czym masz do czynienia. Chociaż odebraliśmy telefon około 8:30 rano, to gdy dotarliśmy na przeciwległą do banku stronę ulicy i nawiązaliśmy kontakt wzrokowy, było już prawdopodobnie koło 10:30. Gdy dotarliśmy na miejsce, mówiono, że zapowiada się ciastko z kremem, klasyczna podręcznikowa sytuacja, z którą szybko i bezboleśnie się uporamy. Nasi przełożeni sądzili, że wejdziemy i wyjdziemy po 10 minutach, ponieważ bandyci najprawdopodobniej chcieli się poddać. Później nastręczyło to problemów, gdy negocjacje utknęły i komendant wpadł w zakłopotanie, ponieważ popełnili błąd, zbyt szybko dzieląc się z prasą optymizmem w oparciu o początkową, mającą wprowadzić nas w błąd informację. Przybyliśmy na miejsce, aby być świadkami poddania się, lecz sytuacja niemal natychmiast wymknęła się spod kontroli. Wszystkie nasze założenia były mylne.